Witam Państwa i dziękuję tym wszystkim, którzy zechcieli przyjść na ten odczyt. A musi to być odczyt, ponieważ to będzie trwało dość długo, za co też przepraszam, no ale muszę opowiedzieć o rzeczach dziś mało znanych bardzo. I jednocześnie przepraszam, że nie mogłem przyjechać osobiście, no ale dzięki telewizji Trwam właśnie uda mi się być tam w jakiś sposób. Także dziękuję również tej telewizji. Otóż, proszę Państwa, w pierwszej połowie XX wieku mawiano, że nafta rządzi światem. I rzeczywiście, bo od posiadania zasobów ropy naftowej lub możliwości jej zakupu zależało bardzo wiele. I to w sferze politycznej, gospodarczej, finansowej. Ale dziś, proszę Państwa, inne hasło wydaje się prawdziwe i jest prawdziwe od bardzo dawna. Jest to hasło: informacja rządzi światem. I w tym sensie rządzi także ludźmi. Bo oczywiście kto dysponuje prawdziwą, to znaczy niezakłamaną informacją, ma dużo większe możliwości skutecznego działania i właściwego wyboru celów, ale też ma ogromne możliwości podporządkowywania sobie tych, którzy informacją nie dysponują i sterowania nimi dla własnych interesów. Oczywiście wiedzieli o tym doskonale i chyba zawsze w historii różni władcy, zwłaszcza jednak władcy absolutni, różni dyktatorzy, zapewniający sobie monopol informacji i najlepszy oręż czegoś, co się nazywa zniewalaniem umysłów, bezkrwawym zniewalaniem umysłów, więc dość wygodnym. Czyli chodzi po prostu o propagandę, dezinformację. Najczęściej oczywiście dyktatury stosują propagandę i krwawy terror jednocześnie. Do swoistego ideału, jeśli oczywiście można stosować to określenie do działań przeciw ludziom i narodom, przeciw społecznościom i w ogóle wszelkim wspólnotom. Więc z tym ideałem było doprowadzenie takich działań destrukcyjnych przez najokrutniejsze dyktatury XX wieku. To znaczy, chodzi mi o Hitlera i Stalina, z tym, że okrucieństwa Stalina trwały znacznie dłużej i zniszczyły znacznie więcej jednostek i wspólnot. Dezinformacja używana w formie propagandy była zatem zawsze i jest, proszę Państwa, najlepszym narzędziem zniewalania społeczeństw w państwach totalitarnych czy w ogóle niedemokratycznych, a takim było na przykład PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa. Nie sądźmy jednak, że dezinformacja i propaganda znikają w demokracji. Chciałem to mocno podkreślić, bo niestety nie znikają. Fałszywa informacja służy nadal do niszczenia przeciwników politycznych, najczęściej przez rzucanie fałszywych oskarżeń i mylenie opinii publicznej różnymi zabiegami. To jest cała zresztą sztuka wielka i ta sztuka jest dobrze znana różnym osobom publicznym. Fałszywa informacja służy też do ukrywania faktów niewygodnych. Techniki uprawiania propagandy są doskonałe właściwie i bardzo różne. Żeby je opisać, trzeba by napisać sporą książkę. No i tu dodam, że sam napisałem kilka książek na ten temat, A wspominam o tym po to, by usprawiedliwić swoje mądrzenie, że tak powiem. Mądrzenie się tutaj, bo po prostu wiem, o czym mówię i piszę. Powinienem dodać, że od czego zależy właściwie skuteczna walka z dezinformacją i propagandą. Powinniśmy to wiedzieć. Zatem zależy przede wszystkim od stanu komunikacji społecznej, od kultury politycznej danego społeczeństwa i zwłaszcza od pluralizmu mediów. I oczywiście najbardziej zależy od uczciwości i kompetencji dziennikarzy zajmujących się informacją. Nie dotyczy to publicystów oczywiście, którzy mogą wyrażać swoje poglądy i wyrażają je i oceny, pod warunkiem oczywiście, że nie fałszują faktów i wydarzeń. Zresztą dziennikarze informacyjni też mogą podawać swoje oceny, o tym też powinniśmy wiedzieć, ponieważ chcemy znać ich poglądy. Wystarczy, że powiedzą czy napiszą tak. Fakty i wydarzenia są takie i takie, wedle mojej wiedzy, natomiast moja opinia o nich jest taka a taka. I to wystarczy przecież. Dziennikarze mają oczywiście obowiązek podawania informacji prawdziwych, ale także oczywiście nie zawsze można to czynić w sposób wystarczająco wiarygodny. Na przykład dla informacji, dla prawdy bardzo ważny jest kontekst, tak zwany w żargonie dziennikarskim background. Zwykle nie ma czasu, zwłaszcza w telewizji i radiu, na podanie tego kontekstu, opisanie go. A istnieje jeszcze wiele innych czynników zmieniających znacznie prawdę. W każdym razie możemy uznać za zasadną główną powinność dziennikarzy i mediów w ogóle. Wystarczy, byśmy świadomie nie kłamali. I to rzeczywiście wystarczy. Powyższy wstęp wydał mi się potrzebny dla opisu, zresztą uproszczonego z konieczności, pewnych prawideł dotyczących informowania. Wiemy zatem o rzeczy najważniejszej. Kontrola informacji jest bardzo ważnym narzędziem kontroli umysłów, a skuteczność tego narzędzia zwiększa się przez jego centralizację, czyli sterowanie nim przez jeden ośrodek władzy. To jest bardzo ważne i o tym wiedzą różni dyktatorzy. I właśnie dlatego reżimy niedemokratyczne tworzyły centralne ośrodki sterowania, nie mówiąc oczywiście o centralnych instytucjach cenzury, bo to też były centralne instytucje, w dodatku państwowe. Dopiero teraz mogę przejść do głównego tematu. Oto w czerwcu 1947, a więc na początku PRL-u, sekretariat KC PZPR powołał robotniczą spółdzielnię wydawniczą Prasę, RSW Prasa. Centralny organ sterowania prasą. Jednocześnie sekretariat skrytykował znacznie wcześniej powstałą spółdzielnię wydawniczą Czytelnik, a skrytykował za, cytuję, pseudoobiektywizm i pseudoneutralność. Czytelnik był rzeczywiście wydawnictwem obiektywnym i neutralnym dzięki staraniom i możliwościom swego szefa. A także chyba ze względu na jego osobistą uczciwość, muszę tu dodać. To był pan Jerzy Borejsza. Był on majorem Ludowego Wojska Polskiego, utworzonego w ZSRR i działaczem Związku Patriotów Polskich, też utworzonym w ZSRR, a twardogłowi działacze PPR, a potem PZPR, bali się go krytykować, ponieważ był przyrodnim bratem wszechwładnego wówczas szefa Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, niejakiego Józefa Różańskiego, skazanego później na kilkanaście lat więzienia za, jak napisano, niedozwolone metody śledcze. Chodziło o tortury, bicie, głodzenie i tym podobne. Oczywiście Różański nigdy nie trafił do więzienia, to przypomnę. No, ale w każdym razie tego Borejsze załatwiono i czytelnik także zniknął z powierzchni naszego życia publicznego i wtedy zaczęto szybko umacniać RSW prasę. Robotnicza spółdzielnia wydawnicza nie miała naturalnie nic wspólnego z robotnikami, była organem nomenklatury partyjnej, ani ze spółdzielczością w ogóle. Polską spółdzielczość władza ludowa skutecznie niszczyła od początku, ponieważ była to sfera życia gospodarczego organizowana przez przedwojenną PPS i stosunkowo wtedy jeszcze niezależna, więc była takim niepotrzebnym elementem w życiu PRL. Do RSW prasy przyłączono wydawnictwo Książka i Wiedza, też organ PZPR, oraz przedsiębiorstwo upowszechniania prasy książki Ruch. To był tak zwany PUPiK. Dotąd przedsiębiorstwo państwowe zresztą. Obok dotacji z budżetu państwa i składek członkowskich RSW Prasa Książka Ruch stała się, proszę to sobie zapamiętać, jednym z głównych źródeł dochodów PZPR. Czyli kupując prasę, książki i korzystając z kiosków Ruchu, obywatele PRL finansowali wszechwładną partię. Wysokość dywidend, dywidendy to część zysków, dodam, ustalał Komitet Centralny PZPR, planując budżet partii. Czyli dowolnie ustalano, ile można odebrać zysków właśnie RSW prasy. Dużo mniejszą część tych zysków otrzymywały organizacje będące formalnie współwłaścicielami RSW. To była między na przykład Liga Kobiet, Związek Młodzieży Polskiej, czyli ZMP i tym podobne. Dość zdumiewający, ale chyba zdumiewający dla nas dzisiaj, dość zdumiewającą właściwie formą wykorzystywania RSW było zatrudnianie funkcjonariuszy PZPR na fikcyjnych etatach, dzięki czemu otrzymywali spore pensje, nie pracując. Działacz społeczny na pensji, to wydaje nam się dziś sprzecznością samą w sobie, choć oczywiście działacz społeczny też musi z czegoś żyć. Na pewno jednak nie z oszustwa tego rodzaju, jak wtedy. RSW otrzymywała spore dotacje z budżetu państwa, czyli czerpała dochody z podatków obywateli, nas. Korzystała z kredytów na preferencyjnych warunkach, których nie otrzymywały inne wydawnictwa. Stała się największym koncernem wydawniczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern wydawał 45 gazet codziennych i 235 czasopism o łącznym nakładzie 3,5 miliona egzemplarzy. To było rzeczywiście dużo. Nadto RSW wydawała liczne kalendarze, płyty, produkowała filmy nawet, kasety, wideo, kasety z muzyką i tak dalej. Skupiła w sobie 7 agencji wydawnictw książkowych. Jej przybudówką była na przykład polska agencja Interpress, która podobnie jak Ars Polona tworzyła główne wydawnictwa dla zagranicy. Podobnie dla Polaków mieszkających w innych krajach i dla cudzoziemców. Ale koncern RSW nadzorował też i korzystał z dochodów Krajowej Agencji Wydawniczej, Centralnej Agencji Fotograficznej, CAF i Przedsiębiorstwa Filatelistycznego. Miał własny ośrodek badań prasoznawczych, a także własne ośrodki wczasowe. Ze specjalnymi oczywiście apartamentami dla bonzów partyjnych. W swoim czasie koncern przejął dom dziennikarza w Kazimierzu Dolnym, dziś już oddany prawowitym właścicielom, czyli Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jako dziennikarz zawodowy byłem związany od pół wieku z tą RSW prasą, ponieważ pracowałem w Polityce wydawanej przez ten właśnie koncern. Nie byłem w sensu stricto dziennikarzem informacyjnym. Zajmowałem się bowiem, przypomnę, nauką, oświatą, także medycyną, w ogóle cywilizacją współczesną. Byłem funkcyjnym, to znaczy kierownikiem odpowiedniego działu w piśmie, działu nauki i oświaty. Dlatego miałem dość dobry wgląd w działania RSW i znałem osobiście wiele znaczących w tym koncernie osób i wszystkich kolejnych prezesów. Wspominam o tym, nie chcąc być gołosłownym w swoich opiniach. Po prostu miałem dobry wgląd w to wszystko. Polityka, przypomnę też, pod kierownictwem Mieczysława Rakowskiego, późniejszego premiera i pierwszego sekretarza PZPR, ostatniego zresztą, miała pewne przywileje, mogła publikować teksty krytyczne. Do dziś trwa spór, czy pełniła rolę swoistego wentyla, czy testatora. To znaczy testowała pewne koncepcje, jakie przyjmie społeczeństwo, jakie przyjmą różni partyjni działacze. Bycie prezesem koncernu RSW Prasy było swoistą oczywiście synekurą, z której korzystali działacze partyjni, a jednocześnie było odstawieniem pewnych działaczy na boczny tor. Bo prezes RSW Prasy formalnie nie miał wielkiego znaczenia, nie mógł wiele zdziałać. Prezesi, trzeba powiedzieć, stawiali głównie na młodych dziennikarzy, bo ci nie mogli im zagrozić po prostu, nie mogli ich zmienić. No, nie należeli też, młodzi ludzie nie należeli jeszcze do różnych układów. No, jak widać, układy były i są zawsze ważne, są właściwie wieczne. Tak więc ja otrzymywałem od prezesa RSW pierwsze odznaczenie, tam kolejne jakiś brązowy, srebrny, złoty krzyż zasługi i tak dalej, oraz różne nagrody za popularyzację naukową, nauki, popularyzowałem medycynę i tak dalej, bo tym się głównie zajmowałem. I to znów nie mówię, żeby się chwalić, tylko żeby właśnie pokazać, jak oni wspierali się na młodych dziennikarzach, którzy nie mogli im zagrozić. Prezesi byli oczywiście różni. Lepsi, czyli mniej się wtrącali w życie redakcji, gorsi chcieli ręcznie sterować redakcjami. No jak to zawsze bywa. Wypada mi przypomnieć, że kiedy opuściłem politykę w stanie wojennym, byłem poddany różnym sankcjom, począwszy od zakazu w ogóle pisania. Yy. wpisywałem wtedy w pismach podziemnych oczywiście, a skończywszy na pisaniu, nakazie pisania tylko o dokonaniach naukowych i w pismach popularno-naukowych, takich jak na przykład Problemy czy Wiedza i Życie. Wypada mi teraz może wspomnieć, że jeden z funkcjonariuszy RSW, pan Hoffman, zwrócił się do mnie z propozycją pomocy. Przypuszczam, że to była jego osobista. Nawet dziś wiem, że to była jego osobista jakby propozycja, ponieważ nie wolno mi było wtedy, jak wspominałem, pracować na etacie dziennikarskim, zaproponował mi posadę asystenta redaktora naczelnego Problemów. To było wspaniałe wyjście. Nie musiałem mieć etatu dziennikarskiego. Pan Hoffman już w Wolnej Polsce bardzo pomagał też, przypomnę, Radzie Etyki Mediów jako działacz Izby Wydawców Prasy. Jestem działaczem do dziś. Chodzi mi o to, że byli i po tamtej stronie ludzie uczciwi i idący opozycji z pomocą. Było ich zresztą oczywiście więcej. Hoffmana wypada mi przypomnieć, ponieważ bardzo, bardzo mi pomógł. Nie powinienem przedłużać swojego występu, więc dochodzę do końca działań koncernu RSW. Wspomnę jeszcze o okrągłym stole, gdzie brałem udział naturalnie jako przedstawiciel tak zwanej strony opozycyjno-solidarnościowej. I tu chcę przytoczyć swoją wypowiedź. Mówimy swoją wypowiedź, jedną z wypowiedzi, bo ja tam sporo gadałem przy tym stole. Mówimy o budowaniu, cytuję siebie, sam siebie, no ale muszę to zrobić. Mówimy o budowaniu takiej rzeczywistości, w której uspołecznienie środków przekazu, czyli wolność prasy, stanie się rzeczywistością realną, czego wtedy jeszcze nie było. Na razie żądaniem niewygórowanym wydaje nam się takie żądanie, żeby pluralizm polskiego społeczeństwa znalazł jak najszybciej wyraz w pluralizmie środków przekazu. A przede wszystkim, proszę Państwa, żeby ten drugi był proporcjonalny do tego pierwszego. Myślę, że trzeba po raz drugi, czy piąty, czy setny podkreślić zasadę proporcjonalności. Bo jeśli zdarza się komu o niej zapomnieć, za wyraz pluralizmu, na przykład w koncernie RSW Prasa, można uznać istnienie pisma Odra, które miało nakład 10 tysięcy i przez cały czas, jeśli tak można powiedzieć, zachowywało się bardzo przyzwoicie. Było to jedno z niewielu pism, które zdołało utrzymać jakoś niezależność i działało dla dobra kraju. A taki przykład pluralizmu właśnie o tej Odrze, że to właśnie taki pluralizm jest w koncernie RSW Prasa. Niejaki dziennikarz Julian Bartosz z Wrocławia, zaliczany zresztą do betonu PZPR, podał właśnie, że to jest wspaniały przykład pluralizmu, istnienie Odry. Model swobody wydawania gazet jest dobrze się taki model, jak jest na przykład w Ameryce, dobrze sprawdził się w świecie, to cytuję nadal swoje wystąpienie, i nie spowodował niczego gorszego niż dzieje się u nas, a wręcz przeciwnie. Chodzi też o to, żeby pisma, nazwijmy je ideologicznymi, oddzielić od wszelkich pozostałych. A po drugie, by nacisk potrzeby zysku nie zmuszał do wydawania pism społecznie mało użytecznych, by nacisk potrzeby zysku, powtórzę, nie zmuszał do wydawania pism społecznie mało użytecznych. To, że dziś to się dzieje w wielkim wymiarze, bo przecież wszystkie te koncerny wydające u nas te pisma tak zwane dla kobiet, dla młodzieży, dla te kolorowe, to jest nie do wiary. 50 milionów miesięcznie jest, jak to się mówi, rzucane do kiosków. No i oczywiście te koncerny przecież nie dbają ani o polską kulturę, ale przede wszystkim nie dbają o wzory, jakie się stawia ludziom, którzy to czytają i którzy z tego korzystają i myślą, że tak właśnie się powinni zachować, jak zachowują się tak zwani celebryci. No i jeszcze wobec tego przypomnę samo zakończenie tych wszystkich. Otóż 22 marca 1990 roku Sejm wydał ustawę o likwidacji, to już była oczywiście Polska niezależna, wolna, o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa Książka Ruch. I tę ustawę podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ówczesny Wojciech Jaruzelski. Ciekaw jestem, nawiasem mówiąc, co sobie wtedy myślał, podpisując taką ustawę. I potem nastąpiło zarządzenie prezesa Rady Ministrów Mazowieckiego, ówcześnie był prezesem Rady Ministrów, czyli premierem, 6 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa Książka Ruch. I następne zarządzenie o powołaniu do składu komisji likwidacyjnej wielu ludzi, takich znanych wówczas działaczy opozycji, i przede wszystkim przewodniczącego, też działacza opozycji z Łodzi, bardzo młodego człowieka, wtedy Jerzego Drygalskiego. No i potem dalsze tam uchwały o podziale majątków i tak dalej. To wszystko podpisywał plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa Książki Ruch likwidacji. No i tam kto dostał zakłady produkcyjne, drukarnie i tak dalej, i tak dalej. Tu inną historią jest, że moim zdaniem, może tak, żeby się tu ubezpieczyć, bo są ludzie, którzy mają inne zdanie, wtedy zmarnowano jednak okazję, żeby upowszechnić, żeby rozdać ten majątek w sposób właściwy. Na przykład nie udało się podtrzymać pism Solidarności pewnych, które na przykład Solidarność, który odegrał ogromną rolę w takich przemianach społecznych i w informowaniu społeczeństwa, co się dzieje naprawdę i tak dalej, i tak dalej. Ale to już są inne historie i to by wymagało innego, już dłuższego jeszcze wywodu. I wobec tego chyba na tym skończę, na tej właśnie likwidacji. A tu przypomnę, że ponieważ ja byłem wtedy pierwszym w wolności, już w wolnej Polsce, prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w dodatku z próżności przypomnę wybranym jednogłośnie, ale też przypominam to dlatego, że miałem dość duże wpływy wtedy, że ja byłem takim, no mogę powiedzieć, jednym z doradców takich nieformalnych i często się widywałem z premierem Mazowieckim i żeśmy rozmawiali o tym, jak powinny wyglądać media, a zwłaszcza później przy podstole tak zwanym mediów, bo jak wiadomo, okrągły stół sam był takim jakby raczej w takim wymiarze ideologicznym, ogólnym takim przedsięwzięciem, ale rzeczy istotne działy się właśnie w tych podstołach wszystkich. No i po zakończeniu obrad i ustaleniu protokołu rozbieżności, a ten protokół pisałem ja ze strony, pisaliśmy całą noc razem z Teplicem. Jerzy Teplic oczywiście był ze strony tej rządowej i różnych tam stronnictw rządowych i tak dalej, a ja byłem ze strony solidarnościowo-opozycyjnej i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się pisało i że Teplic niczego nie usiłował przekręcić, a wręcz przeciwnie, bardzo dbał o prawdę. Należy mu się to przypomnienie. Ale mówię o tym dlatego, że ten protokół rozbieżności później zginął. Zniknął w ogóle. A między innymi było tam napisane, że Gazeta Wyborcza ma być gazetą wszystkich stronnictw politycznych, partii i wszystkich tych skupionych w tak zwanym komitecie przy Wałęsie i nawet nie tylko, bo również tych partii, które wtedy nie zgłosiły akcesu do komitetu przy Wałęsie. No i potem się zaczęły te wszystkie perypetie z Gazetą Wyborczą, która jak gdyby zmieniła całkowicie, no nie poszła za tym ustaleniem. No ale to już jest inna historia. I oczywiście ja nie chcę tu powiedzieć, że to był jakiś przekręt. To na pewno było, o to bardzo dbała Gazeta Wyborcza i wydająca ją spółka Agora, żeby wszystko było zgodnie z przepisami. Ale tutaj może powiem, że nie wydaje mi się to bardzo etyczne, powiedzmy tak ostrożnie, takie postępowanie wtedy. Tym bardziej, że Gazeta Wyborcza przez długi czas rościła sobie prawo do jak gdyby wyznaczania linii politycznej, określania, czym ma być demokracja i jak działać. I ja, mimo że mogę to powiedzieć, przyjaźniłem się z Adamem Michnikiem. Do dziś ślady tej przyjaźni pozostały. To jednak nie popierałem takiego stanowiska i miałem za złe zawsze Gazecie Wyborczej, potem jej działalność, chociaż na początku właśnie tam pisywałem i nawet pisywałem o demokracji, jaka powinna być i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że dziękując za wysłuchanie, może na tym skończę. Dziękuję Państwu.